Lekcja piąta, 4 lutego. Jak radzić sobie z długami? Sobota po południu, 28 stycznia. Tekst pamięciowy, bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. Przypowieści Salomona 22, 7. Jedna z definicji długu brzmi następująco, życie dzisiaj na konto tego, co spodziewamy się zarobić w przyszłości. We współczesnym świecie dług wydaje się czymś normalnym, ale chrześcijanie nie powinni go tak postrzegać. Biblia zdecydowanie nakazuje wystrzegać się zaciągania długów. Pismo Święte co najmniej 26 razy nawiązuje do długu, za każdym razem w negatywny sposób. Nie znaczy to, że grzechem jest pożyczyć pieniądze. Chodzi o to, by w miarę możliwości unikać negatywnych skutków zadłużania się. W kontekście zobowiązań finansowych apostoł Paweł radził, oddawajcie każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. List do Rzymian 13, 7-8. Dlaczego dług jest obecnie ogólnoświatową plagą na każdym poziomie, począwszy od poszczególnych ludzi, poprzez firmy, aż po całe państwa. W każdym społeczeństwie zawsze był pewien odsetek osób zadłużonych. Jednak obecnie odsetek ten jest większy niż kiedykolwiek. Mnóstwo ludzi zadłuża się, co rzadko wychodzi im na korzyść. W tym tygodniu rozważymy powody zaciągania długu i sposoby radzenia sobie z nim. Być może ty sam się nie zadłużasz, ale możesz podzielić się tymi informacjami z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Z pewnością rzeczy te przydadzą się im. Niedziela, 29 stycznia. Problem długu. Jaki jest Boży ideał dla dzieci Bożych w kwestii długu? Jak możemy osiągnąć ten ideał? Choć kontekst wypowiedzi biblijnej daleko odbiega od naszego, to jednak jakie zasady wynikają z tych wersetów i jak możemy je zastosować współcześnie? Przeczytaj, 5 Księga Mojżeszowa 28, 1-2,12. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na Ciebie, i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. Badania wskazują, iż istnieją trzy zasadnicze powody, dla których ludzie popadają w trudności finansowe. Wymienimy je w kolejności odpowiadającej częstotliwości ich występowania. Pierwszy powód to niewiedza. Wielu ludzi, w tym także wykształconych, wydaje się nie posiadać elementarnych wiadomości z zakresu finansów. Nigdy nie nauczono ich biblijnych ani nawet świeckich zasad gospodarowania pieniędzmi. Jednak jest dla nich nadzieja. W tej lekcji omówimy krótko te zasady oraz sposób ich stosowania. Drugi powód finansowych trudności to chciwość i egoizm. Pod wpływem reklamy i wybujałych potrzeb ludzie żyją ponad stan. Nie chcą się ograniczać do tego, na co naprawdę ich stać. Jednocześnie wielu tych ludzi uważa się za zbyt biednych, by oddawać dziesięcinę. Wskutek tego wiodą życie bez obiecanej przez Boga mądrości i przyrzeczonego błogosławieństwa. Zobacz Księga Malachiasza 3, 10-11. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Ewangelia Mateusza 6, 33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jednak jest nadzieja dla nich. Ludzie ci potrzebują zmiany serca, muszą się nauczyć zadowalać tym, na co mogą sobie pozwolić. Trzeci powód, dla którego ludzie popadają w trudności finansowe, to osobiste niepowodzenie. Zdarza się, że ludzie poważnie chorują, nie mając odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego. Niektórzy zostają porzuceni przez rozrzutnego współmałżonka. Inni tracą majątek wskutek katastrof naturalnych. A jeszcze inni urodzili się i wychowali w bardzo biednych rodzinach. Także dla takich osób jest nadzieja. Choć ich droga jest trudna, to mogą uporać się ze swoimi kłopotami. Mogą liczyć na wsparcie chrześcijańskich przyjaciół, wiedzę pobożnych doradców, swoją ciężką pracę połączoną z dobrym wykształceniem oraz błogosławieństwo i opatrzność Boga. Bez względu na powody zadłużenia, nawet jeśli powstało z winy dłużnika, można złagodzić jego skutki. Jednak ludzie zadłużeni muszą dokonać odpowiednich zmian w swoim życiu, sposobie gospodarowania pieniędzmi oraz finansowych priorytetach. Dlaczego wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę na słowa Pawła zapisane w tych wersetach? Co słowa te znaczą dla ciebie i jak możesz je lepiej zastosować w swoim życiu? Przeczytaj pierwszy list do Tymoteusza 6:6-9. I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Poniedziałek, 30 stycznia. Podążanie za pobożnymi radami. Jesteśmy materialnymi istotami i żyjemy w materialnym świecie, który czasami zwodzi nas swoimi atrakcjami. Musielibyśmy być robotami ze stali i oleju, a nie istotami z ciała i krwi, by nie odczuwać choćby czasami pokusy posiadania i pragnienia bogactwa. Kto z nas nigdy nie marzył, co by zrobił, gdyby wygrał miliony złotych na loterii? Choć wszyscy mamy z tym do czynienia i nie ma nic złego w ciężkiej pracy w celu zarabiania na dobre życie czy nawet bogacenia się, nikt z nas nie powinien wpadać w pułapkę, jaką jest czynienie sobie bożka z pieniędzy, bogactwa i dóbr materialnych. Bóg obiecał nam moc, byśmy dochowali wierności temu, co słuszne. Jest to ważne, gdyż pokusa bogactwa i posiadania różnych dóbr doprowadziła wielu ludzi do duchowej ruiny. Jaki jest wspólny temat tych dwóch wersetów, choć inaczej wyrażony w każdym z nich? Przeczytaj, Ewangelia Mateusza 6:24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Oraz pierwszy list Jana 2:15. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Niestety, umiłowanie świata bywa tak silne, że ludzie popadają w długi, byleby zaspokoić pragnienie posiadania rzeczy. Jednak taka pogoń za szczęściem nigdy nie kończy się powodzeniem. Zobacz Księga Kaznodziei Salomona 4:8. Oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy sobie. Nie ma ani syna, ani brata. Nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Pyta on, dla kogo się trudzę i odmawiam sobie przyjemności? To również jest marnością i przykrą sprawą. Ponieważ zadłużenie jest jedną z pułapek szatana zastawianych na nas, wydaje się sensowne, że Bóg pragnie, by jego dzieci były wolne od długów. W swoim słowie i proroczych radach udzielił nam wskazówek, jak osiągnąć finansową wolność. Jaką postawę powinien zachowywać lud Boży? Co to znaczy spełnić swoje śluby? Przeczytaj, Księga Psalmów 50:14-15. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Gdy przyłączamy się do Kościoła, jesteśmy wdzięczni Bogu, który nas stworzył i odkupił. W ślubowaniu do chrztu odpowiadamy m.in. na pytanie, czy uznajesz organizację Kościoła i czy pragniesz wielbić Boga przez oddawanie dziesięcin, jak również wspierać Kościół darami, aby swoim osobistym wkładem przyczyniać się do jego rozwoju. Jako Adwentyści dnia siódmego odpowiedzieliśmy twierdząco na to pytanie. Księga Psalmów 50:14-15 jest obietnicą dla tych, którzy składają dziękczynienie Bogu i wiernie dotrzymują swojego ślubowania. Jak twoje wybory życiowe świadczą o tym, jak radzisz sobie z ułudą świata? Dlaczego ciężka praca w celu zarabiania na dobre życie niekoniecznie jest jednoznaczna z robieniem bożka z bogactwa czy pieniędzy? Jak możemy odróżnić jedno od drugiego? Wtorek, 31 stycznia. Jak wydobyć się z zadłużenia? W jakim sensie jesteśmy w niewoli wierzyciela? Przeczytaj Przypowieści Salomona 22:7. Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. Co możemy uczynić, by uciec przed tego rodzaju nieszczęściem? Jeśli jesteś zadłużony, poniższy plan pomoże ci rozpocząć proces eliminowania długu. Plan jest dość prosty. Składa się z założenia i trzech kroków. Założenie to poświęcenie się Bogu w celu wiernego oddawania Jego dziesięciny oraz przyjęcia Jego mądrości i błogosławieństwa. Bóg pragnie błogosławić tych, którzy są Mu posłuszni. Krok pierwszy to ogłoszenie moratorium na dalsze zadłużanie się, koniec wydawania pieniędzy na kredyt. Gdy się nie pożycza, to nie ma się długów. Jeśli przestaniesz kupować na kredyt, to nie wpadniesz więcej w długi. Krok drugi to zawarcie z Bogiem przymierza, iż od tej pory, stosownie do Jego błogosławieństwa, będziesz spłacał długi tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Gdy Bóg pobłogosławi cię finansowo, skorzystaj z pieniędzy, by zmniejszyć zadłużenie, zamiast kupować rzeczy, bez których możesz się obyć. Ten krok jest chyba najważniejszy. Większość ludzi, gdy otrzymuje dodatkowe pieniądze, których się nie spodziewali, po prostu je wydaje. Zamiast tego lepiej przeznaczyć je na zmniejszenie zadłużenia. Krok trzeci jest bardzo praktyczny. Sporządź listę wszystkich swoich długów, począwszy od największych, a skończywszy na najmniejszych. U większości zadłużonych rodzin na szczycie listy długów znajduje się kredyt hipoteczny na dom, a na końcu zadłużenie na karcie kredytowej albo debet na rachunku bieżącym. Zacznij od minimalnej spłaty każdego z długów w miesięcznych ratach. Następnie podwój lub przynajmniej zwiększaj stopniowo wysokość rat najmniejszych długów na liście. Będziesz mile zaskoczony, jak szybko pozbędziesz się najmniejszego długu. Następnie przeznaczaj pieniądze na spłatę kolejnego długu z końca listy. Pozbywając się mniejszych długów, będziesz stopniowo uwalniał coraz więcej środków finansowych na spłatę kolejnych długów, zmierzając stopniowo w górę listy. Bóg oczywiście nie chce, byśmy się zadłużali. Wiele rodzin przekonało się, że gdy zawieramy przymierze z Bogiem, On błogosławi nam w nieoczekiwany sposób, a długi zmniejszają się szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. Stosując te trzy proste kroki, wiele rodzin uwolniło się od długów. Tobie także się uda. Stawiając Boga na pierwszym miejscu, otrzymamy od Niego mądrość i błogosławieństwo do zarządzania tym, co On nam powierzył. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie, sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. List do Hebrajczyków 13:5. W jaki sposób zastosowanie tych słów może zdecydowanie pomóc ludziom uniknąć zaciągania długów? Środa, 1 lutego. Poręczenie i metody szybkiego bogacenia się. Biblia bardzo wyraźnie mówi o tym, że Bóg nie życzy sobie, by Jego dzieci brały na siebie odpowiedzialność za cudze długi. W Księdze Przysłów Pan ostrzega przed poręczeniem, czyli żerowaniem cudzej pożyczki. Jakie przesłanie jest zawarte w tych wersetach? Przeczytaj Przypowieści Salomona 6:1-5. Synu mój, jeżeli ręczyłeś za swego bliźniego, jeżeli dałeś porękę obcemu, jeżeli związany jesteś przez słowa swoich ust, schwytany przez własną mowę, uczyń to, synu mój, abyś znowu był wolny, gdyż jesteś w ręku swego bliźniego. Idź śpiesznie i nalegaj na swego bliźniego, nie daj zasnąć swoim oczom i nie pozwól, aby się zdrzemnęły twoje powieki. wyrwij się jak gazela z sieci i jak ptak z ręki ptasznika. Przypowieści Salomona 17:18. Człowiekiem nierozumnym jest ten, kto daje zobowiązanie, kto daje porękę za swojego bliźniego. Przypowieści Salomona 22:26. Nie bądź wśród tych, którzy dają porękę, ani wśród tych, którzy ręczą za długi. Poręczenie jest potrzebne wtedy, gdy osoba z niepełną zdolnością kredytową stara się pożyczyć pieniądze od instytucji finansowej i nie zostaje zakwalifikowana przez tę instytucję do pożyczenia takiej sumy. Wówczas pracownik instytucji informuje taką osobę, że musi znaleźć żyranta lub żyrantów, czyli osoby, które poręczą spłatę zaciągniętej pożyczki. Wtedy bank udzieli pożyczki, ale w razie braku terminowych spłat rat pociągnie do odpowiedzialności także żyrantów. Czasami może się zdarzyć, że jakiś współwyznawca poprosi cię o podżyrowanie pożyczki. Powinieneś wówczas odpowiedzieć mu: Biblia mówi, że nie wolno mi tego robić. Owszem, Biblia zachęca nas, byśmy pomagali bliźnim w potrzebie, ale nie wolno nam brać na siebie odpowiedzialności za cudze długi. Czasami młodzi ludzie proszą rodziców o podżyrowanie pożyczki na zakup pierwszego samochodu. Zdarza się, że dorośli ludzie proszą starszych rodziców o podżyrowanie pożyczki biznesowej. Na takie prośby należy udzielić odmownej odpowiedzi. Stosowne jest pomaganie swoim bliskim w prawdziwej potrzebie, ale nie ręczenie za długi innych. Badania wskazują, że 75% żyrantów prędzej czy później musi płacić za pożyczkobiorców. Jakie ostrzeżenie jest zawarte w tych wersetach? Przeczytaj, Przypowieści Salomona 28:20. Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo, kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary. Oraz pierwszy list do Tymoteusza 6:9-10. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Szybkie metody wzbogacenia się to kolejna finansowa pułapka. Niemal pewne jest, że doprowadzą każdego do finansowej ruiny, jeśli da się na nie złapać. Jeśli coś brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe, to z pewnością jest kłamstwem. Wielu ludzi, którzy chcą się szybko wzbogacić, nie tylko ponosi finansową klęskę, ale także odnosi emocjonalne urazy. Dodatkowym nieszczęściem, jakie pociągają za sobą zwodnicze plany finansowe, jest to, że w wielu przypadkach ludzie inwestują w te przedsięwzięcia pożyczone pieniądze. Wiele osób i rodzin zostało zrujnowanych wskutek dążenia do szybkiego pomnożenia pieniędzy. Jedynie oszuści, którzy wymyślają takie wątpliwe i podejrzane metody, bogacą się kosztem tych, których wciągają w finansowe pułapki. Gdy ktokolwiek, nawet bardzo bliska osoba, próbuje cię namówić na coś takiego, uciekaj tak szybko, jak potrafisz. Czwartek, 2 lutego. O zaciąganiu pożyczek i kredytów. Czego Pan wymaga od swojego ludu według tych wersetów? Przeczytaj, 5 Księga Mojżeszowa 15:1-5. Po upływie 7 lat zarządzisz umorzenie długów. Taki zaś jest sposób umorzenia długów. Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu, nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana. Od obcego możesz ją ściągnąć. Lecz co masz u twego brata, twoja ręka umorzy. Bo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego, gdyż Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w dziedziczne posiadanie, jeżeli tylko będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, i starannie spełniał to przykazanie, które ci dziś nadaje, według przepisów dotyczących roku szabatowego. W 7 roku miało nastąpić nie tylko uwolnienie niewolników i oddanie ziemi właścicielom, ale także darowanie długów. Ci, którzy pożyczyli pieniądze innym, musieli się liczyć z tym, że w razie niespłacenia długu nie będą mogli w nieskończoność wyzyskiwać swoich dłużników. Cokolwiek jeszcze oznacza ten przepis, to z pewnością świadczy o tym, że Bóg jest głęboko zainteresowany kwestiami finansowymi, zwłaszcza gdy dotyczą Jego ludu. Świadczy także o tym, że Bóg liczył się z możliwością zadłużenia się przez niektóre osoby, jakkolwiek nigdy tego nie pochwalał. W swoim słowie ostrzegł Izraelitów, by unikali długów jak ognia. Obecnie w większości krajów świata banki udzielają kredytów mieszkaniowych na 30 czy nawet 40 lat. Najważniejszym powodem, dla którego mieszkania są tak drogie i wciąż drożeją, jest to, że udziela się kredytów na ich zakup. Wielu rodziców i studentów zaciąga pożyczki na studia. Z reguły ukończenie studiów zwiększa możliwość lepszego zarobkowania do końca kariery zawodowej. Niektórzy stają wobec konieczności pożyczenia pieniędzy na studia, ale powinni pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze, pożyczkę trzeba będzie spłacić z odsetkami. Po drugie, należy się starać o uzyskanie wszelkich możliwych stypendiów. Po trzecie, w miarę możliwości należy znaleźć pracę i znaczną część zarabianych pieniędzy przeznaczyć na studia. Po czwarte, należy wybierać takie kierunki studiów, które w przyszłości ułatwią podjęcie dobrze płatnej pracy. Po piąte, należy skorzystać z pomocy rodziców. W czasach biblijnych rodzice przekazywali dzieciom ziemię, aby mogły one podjąć samodzielne życie. Dzisiaj dziedzictwem jest wykształcenie pozwalające młodym ludziom uzyskać niezależność finansową. W idealnym świecie nikt nie musiałby niczego pożyczać. Ale ponieważ nie żyjemy w idealnym świecie, to czasami pożyczki są konieczne. Jednak zanim cokolwiek pożyczysz, upewnij się, że warunki są do przyjęcia, a raty możliwe do spłaty. Pożycz tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz, i spłać tak szybko, jak to możliwe, by oszczędzić na odsetkach. Z zasady powinniśmy unikać długów za wszelką cenę, a stosując biblijne zasady w codziennym życiu, możemy ustrzec się niepotrzebnego zadłużenia się i bardzo poważnych problemów, jakie długi powodują dla nas i naszych bliskich. Na ile uczciwie i godziwie traktujesz tych, którym pożyczyłeś pieniądze? Co odpowiedziałbyś Bogu, gdyby zażądał od ciebie zdania sprawy z twojego postępowania w tej kwestii? Zobacz Księga Kaznodziei Salomona 12:14. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą. Piątek, 3 lutego. Do dalszego studium. Trzystopniowy proces pozbycia się długów został opisany w jednej z publikacji Ellen White. Kursywa została tutaj dodana, by uwypuklić kolejne kroki. Podejmij decyzję, że już nigdy nie zaciągniesz długu. Raczej odmów sobie tysiąca rzeczy, by tylko znowu nie popaść w długi. Przyzwyczaiłeś się do zaciągania długów, ale teraz unikaj tego jak zarazy. Przyrzeknij uroczyście Bogu, że dzięki Jego błogosławieństwu spłacisz długi i nie będziesz nic nikomu winien, choćbyś miał żyć o wodzie i chlebie. Nie upadaj, nie zniechęcaj się i nie wycofuj. Wyrzeknij się swego apetytu, oszczędzaj każdy grosz i spłacaj swoje długi. Spłać je najszybciej, jak to tylko jest możliwe. Gdy znowu będziesz wolnym człowiekiem, bez zobowiązań wobec kogokolwiek, odniesiesz wielkie zwycięstwo. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, by uwolnić się od długu, spróbuj wykorzystać poniższe wskazówki. Przygotuj budżet. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, prowadząc zapis wszystkich swoich przychodów i wydatków zakupów w ciągu 3 miesięcy. Wielu ludzi jest zaskoczonych tym, jak wielkie sumy wydają na rzeczy niepotrzebne. Pozbądź się kart kredytowych. Karty kredytowe są jednym z narzędzi w największym stopniu przyczyniających się do zadłużenia rodzin. Łatwo się nimi płaci, ale trudno się spłaca zadłużenie. Jeśli zauważysz, że nie jesteś w stanie regularnie z miesiąca na miesiąc spłacać zadłużenia powstającego na karcie albo używasz jej do kupowania tego, czego w inny sposób byś nie kupił, powinieneś się pozbyć karty, zanim zniszczy ciebie i twoją rodzinę. Zacznij żyć oszczędnie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo możemy oszczędzić z naszych comiesięcznych wydatków, zachowując ostrożność w kwestii drobnych zakupów. Małe wydatki składają się na duże kwoty. Pytania do dyskusji. 1. wielkości długów państw, przedsiębiorstw i poszczególnych osób są przerażające. Jakie jest Twoje doświadczenie w kwestii zadłużania się? Jakie problemy długi ściągnęły na Ciebie i Twoich bliskich? 2. Co Twój zbór może zrobić, by pomóc swoim członkom nauczyć się zarządzania długiem i sprawami finansowymi w ogólności? 3. Na jakie biblijne obietnice możesz się powołać, by chronić się przed łudą świata i finansowymi niebezpieczeństwami, jakie ściąga na nas chciwość?